Tu Radio Kraków Kultura.
A teraz, szanowni państwo, w imieniu Międzynarodowego Centrum Kultury zapraszam na 7 Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Hasło tegorocznego forum to odpowiedzialność i odnowa. W studiu dr Michał Wiśniewski, szef Ośrodka Edukacji Akademii Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury. Witaj, Michale, dzień dobry. Oraz pan Marek Świdrak, Ośrodek Edukacji Akademia Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury. Kłaniam się. Forum, 7. jego edycja. Zanim powiemy państwu, co w tym roku będzie medytowane i debatowane, chociaż no, wydaje się, że dziedzictwo to bardzo szeroki temat, to przypomnimy jednak, że co 2 lata, czy co roku, tematy forum bardzo się aktualizują. I może zacznijmy od samej idei, Michale, jeśli mogłabym poprosić.
Tak, tutaj musielibyśmy się cofnąć prawie 20 lat temu. W 2006 roku podczas spotkania ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej została powołana specjalna grupa zajmująca się dziedzictwem kulturowym, reprezentująca wszystkie te 4 kraje. I nasza instytucja, MCK, została poproszona o moderowanie, wyznaczanie kierunków prac tej grupy. Efektem naszej działalności jest od wielu lat organizacja wspólnych szkół letnich poświęconych zarządzaniu miejscami listy światowego dziedzictwa UNESCO. W tym roku już 13. edycję takiej szkoły prowadziliśmy, tym razem, za każdym razem to jest w innym kraju, tym razem to było w Polsce, w Zabrzu. Natomiast równolegle od już kilkunastu lat, co 2 lata, zapraszamy do Krakowa ekspertki, ekspertów, osoby zajmujące się dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem, prawem, szerzej historią, właśnie z naszego regionu, aby dyskutować o takich najbardziej palących, najbardziej aktualnych problemach, które wpływają na dziedzictwo, gdzie dziedzictwo może być postrzegane jako pewnego rodzaju odpowiedź na nasze codzienne bolączki. Mhm. I na przestrzeni lat zastanawialiśmy się nad kwestiami granic dziedzictwa, nad dziedzictwem i miastem, dziedzictwem i społeczeństwem. Ostatnia edycja forum poświęcona była z kolei dziedzictwu i rozwojowi. Zadawaliśmy zawsze takie pytanie, czym właściwie jest rozwój, na ile dobrze rozumiemy to pojęcie, czy nie utknęliśmy w takiej pułapce myślenia o rozwoju w kategoriach czysto ekonomicznych, mm-hmm. i czy właśnie być może dziedzictwo nie mogłoby nam pomóc znaleźć jakiś inny sposób interpretacji tego pojęcia, które tak często nadużywamy. Mm-hmm. Tym razem w rzeczywistości, w jakiej się dzisiaj znajdujemy, gdzie za naszą wschodnią granicą jest wojna, postanowiliśmy skupić się na wyzwaniach, jakie obserwujemy każdego dnia, a które są związane z jednej strony z niszczeniem obiektów zabytkowych, niszczeniem całych miast, wreszcie z agresją przeciwko społeczeństwu ukraińskiemu, której w sposób niezwykle brutalny nasi sąsiedzi właściwie codziennie doświadczają. Stąd 2 pytania, które zostały postawione w temacie tegorocznego forum, a mianowicie odpowiedzialność. Odpowiedzialność i odnowa. Odpowiedzialność karna za zbrodnie, które są dokonywane właściwie każdego dnia na ludziach i na miastach, na kulturze. Odpowiedzialność też jako pewien proces społeczny. Jak doszło do tej wojny? Dlaczego znowu w Europie dyskutujemy o konflikcie zbrojnym? No i wreszcie odnowa. Myślę, że wciąż nie znajdujemy przestrzeni, takiej platformy do dyskusji o odbudowie. Są różne konferencje na ten temat, jest wiele debat poświęconych temu, jak w przyszłości odbudowa Ukrainy mogłaby przebiegać, ale wydaje mi się, że my wciąż nie jesteśmy w stanie określić granic tej przyszłości, horyzontu czasowego chociażby. Stąd takie pytanie szersze, wychodzące poza problem tylko i wyłącznie wojny, a patrzący szerzej na naszą cywilizację dzisiaj, bo być może ta wojna jest przejawem pewnego szerszego kryzysu, którego jesteśmy częścią. Kryzysu, w którym generalnie właśnie ten nasz rozwój, jakkolwiek byśmy go nie rozumieli, dobrnął do pewnej pewnej granicy. I być może musimy sobie nakreślić jakieś nowe granice odnowy nas jako społeczności, nas jako Europy Środkowej. Stąd taki, a nie inny pomysł na prowokację do dyskusji, dyskusji w gronie międzynarodowym, w znacznym stopniu środkowoeuropejskim.
Tak, odpowiedzialność i odnowa. Mamy też niejako u progu tego forum dwie bardzo ważne rocznice, zaraz o nich powiemy. Muszę się panom przyznać, że dzisiaj rano, szykując się do wyjścia, do naszego spotkania, usłyszałam w radiu, w newsach, w serwisie informacyjnym taką zapowiedź, że Wołodymyr Zełenski zamierza jutro przedstawić plan zakończenia wojny. To oczywiście była bardzo skrótowa, typowo newsowa informacja, ale właściwie zbiegająca się trochę z intuicjami, które towarzyszyły wam przy organizacji konferencji, bo oczywiście jesteśmy w samym środku tego konfliktu, ale on się kiedyś skończy i na pewno ta debata powinna już się toczyć, wszyscy to czują. Ten kontekst, jaki mamy poza tym kontekstem newsowym i tym, co się faktycznie dzieje, to jest również kontekst historyczny. I poprosiłabym pana Marka Świdraka o przypomnienie dwóch ważnych dat, które, jak sobie wyobrażam, trochę oświetlają te rozmowy i spotkania, które się odbędą w Krakowie.
Oczywiście, tak jak Michał powiedział, mamy do czynienia z tematem, który bardzo dobrze wpisuje się w nasze współczesne realia w Europie Środkowej i Wschodniej. Natomiast równocześnie ten temat odpowiada doskonale na jubileusze bardzo ważne, które w tym roku obchodzimy. 70. rocznicę Konwencji Haskiej o ochronie dóbr kulturalnych na wypadek konfliktów zbrojnych i 60. rocznicę Karty Weneckiej, a więc dwóch fundamentów postępowania wobec dziedzictwa kulturowego, jakie zostały skodyfikowane w XX wieku. Naprawdę absolutnie podstawowych dokumentów regulujących te kwestie. Z jednej strony Konwencja Haska, pierwszy w ogóle w historii świata globalny, o globalnym zasięgu dokument zajmujący się wyłącznie dziedzictwem kulturowym, poświęcony jego ochronie na wypadek właśnie konfliktów zbrojnych. Dokument, który właśnie między innymi wprowadził kwestię odpowiedzialności za przestępstwa wobec dziedzictwa kulturowego. Wprawdzie tutaj same regulacje Konwencji Haskiej dość dawno zostały rozpoznane jako może niewystarczające, dlatego też akurat ta kwestia odpowiedzialności została silnie rozbudowana w drugim protokole, jaki został przyjęty do tej konwencji w roku 99. Zwłaszcza po wojnach w byłej Jugosławii, po różnych zbrodniach, jakich tam dokonano także na tym polu.
No tak, oba dokumenty powstały jako, można powiedzieć, odpowiedź na II wojnę światową. To było wiele lat temu.
Jak najbardziej, ale także na działania, które dokonywano po II wojnie światowej, bo tutaj rzeczywiście Karta Wenecka, przyjęta w roku 64, przyjęta także przy bardzo znacznym udziale polskich reprezentantów, między innymi oczywiście profesora Jana Zachwatowicza, była redagowana już, kiedy między innymi w Polsce ten okres odbudowy powojennej był zakończony, a więc to nie tylko sama wojna, ale także i reakcja, czy odpowiedź na jej następstwa. Dokument, który właściwie często prezentowany jest jako swoista Biblia konserwacji zabytków.
Tak się mówi nawet, tak.
Ale myślę, że w dużym stopniu dlatego, że cóż, czytamy tak o niej w książkach, które też już mają 20 i 30 lat. Świat poszedł troszeczkę do przodu. Warto w tym kontekście wspomnieć choćby o karcie ODE, rekomendacji warszawskiej przyjętej w 2018 roku, dedykowanej właśnie odbudowie czy regeneracji miast po wielkich zniszczeniach, między innymi wojennych, gdzie pewne akcenty zostały już przeniesione na inne punkty i wymowa tego dokumentu jest zgoła inna. A więc z jednej strony oczywiście celebrujemy jubileusze, ale także przypatrujemy się aktualności tych dokumentów i zastanawiamy się, czy one są wystarczające, zwłaszcza w kontekście Ukrainy, czy my jednak nie potrzebujemy czegoś innego.
No właśnie. O tym będzie mowa na forum, ale jeszcze wróciłam na moment do postaci profesora Jana Zachwatowicza. Może dlatego, że jest rzeczywiście taką postacią emblematyczną, no i jego dokonania też mają taki emblematyczny charakter. Przypominam, w największym skrócie odbudowa Warszawy, ale nie tylko, bo właściwie wszystkie miasta, które ucierpiały w czasie wojny, a była ich całkiem znacząca liczba i to znaczące miasta, które znalazły się na przykład po II wojnie na terenie Polski. No to właśnie można powiedzieć był wpływ jego konserwatorskiej myśli, ale na ile tak porozmawiajmy właściwie w praktyce, na ile to podejście takie radykalne do odbudowy, to znaczy właśnie rekonstrukcja Starówki, to jest współczesne. Ja nawet zadając to pytanie, tak się waham, bo chyba wszyscy czujemy, że to w zasadzie jest dosyć anachroniczne myślenie. Że jeśli coś zostało zburzone, to trzeba to odbudować od A do Z. Tak specjalnie oczywiście stawiam ten problem w jakiejś takiej retorycznym bezsensie wręcz.
Ja bym na odbudowę miast w Polsce spojrzał z takiego szerszego horyzontu. Wytyczyłbym taki szerszy horyzont europejski, bo trzeba pamiętać, że odbudowa była problemem właściwie globalnym po wojnie, bo Tokio czy Manila też były odbudowywane, a w Europie problem dotyczył i miast hiszpańskich po wojnie domowej, Londynu, dotyczył wielu miast francuskich, wielu miast niemieckich, dotyczył miast dawnego Związku Radzieckiego. I jak przyjrzymy się Europie, to zobaczymy wiele różnych sposobów myślenia o odbudowie. I możemy w tym kontekście porównywać Warszawę, czy Wrocław, czy Gdańsk i zauważyć, że model, który został przyjęty w naszym kraju, nie chcę powiedzieć, że był najlepszy, ale on się wyróżnia. Bo mamy tutaj do czynienia z pewnym takim pietyzmem w podejściu do tej przeszłości, z próbą określenia pewnych wartości estetycznych, które budowały tożsamość poszczególnych miast. Te obiekty, te budynki nie były odbudowywane jeden do jeden, a przynajmniej tylko część z nich może w ten sposób była traktowana, ale też z różnego rodzaju przekształceniami, o tym możemy tutaj godzinami dyskutować. Dlaczego
tak.
Katedrę w Warszawie odbudowano tak, a nie inaczej.
Tak, no to chociażby, ona została regotyzowana, jeśli tak.
No, wymyślona od nowa. Może też tak można by to opisać.
A nie, to regotyzowana chyba była w Gnieźnie, przepraszam. Chyba tak. Też dzieło Zachwatowicza.
Natomiast jak przyjrzymy się temu, jak odbudowywano po wojnie kolonie, temu, co się działo z Berlinem powojennym.
Czyli mówimy o miastach, które po prostu ucierpiały.
Jak odwiedzimy Londyn, stolicę Wielkiej Brytanii, miasto, które ucierpiało w niesłychanym stopniu w wyniku nalotów, to zobaczymy, że podejście było zupełnie inne. Często to była nowoczesna architektura, modernistyczna, wprowadzana w zupełnie innym układzie przestrzennym. Ewentualnie to była nowa architektura nakładana na dawny plan urbanistyczny i te efekty tych prac, które z jednej strony pozwalały na dosyć szybką regenerację miasta, zapraszały mieszkańców do ponownego zamieszkania w tych terenach, z drugiej strony ten finalny efekt niekoniecznie był tak przekonujący, jak ten, z którym mamy do czynienia w polskich miastach. Także po II wojnie światowej Janowi Zachwatowiczowi i jego współpracownikom udało się przekonać ówczesne władze Polski do działania, które było bardzo niekonwencjonalne, które było też kosztowne, bo w tych kategoriach też chyba na to trzeba spojrzeć i wcale nie oznaczało sukcesu, wcale nie zapowiadało, że to się skończy takim sukcesem, natomiast wydaje mi się to, że Warszawa jest tak silnym symbolem łączącym nas jako wspólnotę wiele lat po wojnie, jest w bardzo dużym stopniu efektem tych decyzji. Także ja bym tutaj starał się poszukiwać jakiegoś sposobu odczytania, zrozumienia tego, co się wydarzyło w Warszawie po II wojnie światowej. Przypomnę też, że Warszawa to miejsce światowego dziedzictwa, związane właśnie z tym kryterium szóstym, dotyczącym pamięci, dotyczącym upamiętnienia zbrodni, jaka dokonała się na Warszawie, w Warszawie i też upamiętnienia tego sukcesu, jakim była odbudowa tego miasta, odbudowa także w wymiarze społecznym, skupionym wokół tej idei odtworzenia stolicy, odtworzenia jego najważniejszych symboli. Stąd Warszawa i nie tylko Warszawa jest dla nas pewnego rodzaju inspiracją do dyskusji i zastanawiania się nad tym, jak miasta, które dzisiaj na naszych oczach giną, nie tylko w Ukrainie, pamiętajmy, dzieje się dzisiaj wojna, w jaki sposób moglibyśmy wyobrażać sobie ich dalszą przyszłość.
Tak, porozmawiamy o odnowie, ale zanim porozmawiamy o odnowie, porozmawiajmy o odpowiedzialności. Czy te dokumenty, które pan Marek Świdrak przypomniał nam, czy one dają jakieś narzędzia współczesnym rządom, współczesnym społeczeństwom na właśnie ściganie zbrodniarzy? Czy można się jakoś odnieść do tych dokumentów?
Oczywiście z jednej strony, jeżeli chodzi o kwestię przestępstw przeciwko dziedzictwu kulturowemu, tutaj mamy do czynienia zarówno z regulacją pewnych form prewencji, prawda, w ogóle, żeby do nich nie dochodziło do tutaj jakichś naruszeń prawa. Natomiast tak, wielkim dokonaniem właśnie, jakie jest owocem karty konwencji haskiej, a później także drugiego protokołu do niej, było przyjęcie powszechnie, także w zakresie zasad prawa międzynarodowego, nowego typu przestępstw przeciwko dziedzictwu kulturowemu, które jak najbardziej mogą być ścigane na poziomie międzynarodowym. Tu warto może powiedzieć, że jeden z zaledwie kilku, poniżej 10 wyroków, jakie dotychczas w ciągu ponad 20 lat funkcjonowania wydał Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, to był wyrok dla pana Al-Mahdiego z Mali, który został skazany za niszczenie mauzoleów w Timbuktu. I to był pierwszy w ogóle, pierwszy wyrok właśnie Trybunału Międzynarodowego wyłącznie za niszczenie dziedzictwa kulturowego. Bo na przykład po II wojnie światowej w Norymberdze cztery bodaj osoby, o ile dobrze pamiętam, miały w aktach oskarżenia niszczenie dziedzictwa kulturowego, czy różne inne działania, które na ten zasób miały wpływ. Natomiast bodaj tylko w dwóch to się pojawiło w wyroku skazującym, bo po prostu ginęło to przy ogromie wszelkich innych zbrodni, jakich dokonali. Natomiast to, co jest kluczowe i co myślę, że także wybrzmi, mam nadzieję przynajmniej, że wybrzmi podczas forum, to troszeczkę powrót do awangardowej myśli w zakresie oceny postępowania przeciwko dziedzictwu kulturowemu, myśli, która zrodziła się w Polsce. Chodzi mi tutaj o Rafała Lemkina, tytana, tytaniczną postać naprawdę dla rozwoju prawa humanitarnego w XX wieku, pomysłodawcy koncepcji zbrodni przeciwko ludzkości, który w latach 30. między innymi w ramach tak zwanych nowych kodyfikacji przestępstw nowych typów proponował między innymi wprowadzenie zbrodni barbarzyństwa. Zbrodni barbarzyństwa, która byłaby takim ludobójstwem kulturowym. Tak? Tu chodzi o to, że niszczenie zabytków nie jest złe tylko dlatego, że niszczymy zabytki. Niszczenie dziedzictwa czy zasobu dziedzictwa kulturowego ma także tę reperkusję, że niszczy podstawy budowania tożsamości danych społeczności, danych narodów. I tutaj to, co jeszcze raz podkreślę, mam nadzieję, że wybrzmi, to właśnie kwestia troszeczkę innego podejścia do tej odpowiedzialności karnej za niszczenie zasobu dziedzictwa kulturowego. Tak? Bo to nie chodzi o same budynki, chodzi także o to, co te budynki robią dla ludności, a jakie jest ich znaczenie i także w tym kontekście ocenianie tego działania i potencjalnie także ściganie osób odpowiedzialnych za jego destrukcję.
To jest tak sobie, to znowu takie bardzo retoryczne pytanie, łatwe czy trudne bardzo udowodnić komuś taką zbrodnię? Bo wydawałoby się, że jeśli giną ludzie i znikają budynki, no to lepszego dowodu nie ma. A tymczasem mówił pan o około 10 wyroków, no to nie jest liczba.
A to w ogóle całego Międzynarodowego Trybunału Karnego to za wszelkiego typu sprawy. Natomiast jedna z nich dotyczyła właśnie niszczenia tak. zabytków. No myślę, że tutaj
no nie jest to imponująca liczba.
Niewielkie plony tak. MTK dobrze świadczą o tyle, na ile łatwo faktycznie jest dokonać tutaj doprowadzić do poniesienia odpowiedzialności za sprawców tego w ogóle zbrodni tak. na poziomie międzynarodowym. Natomiast oczywiście możemy też popatrzeć na to z innej perspektywy w ogóle całej historii ludzkości, bo to trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nasza historia zapisana tak, trwa jakieś 5000 lat, to przez 4900 lat łupienie i niszczenie zabytków było podstawowym celem. Jeżeli popatrzymy sobie do literatury sumeryjskiej, to jeden z takich najbardziej typowych przykładów to są lamenty po zniszczeniu miasta, gdzie zawsze te obiekty były niszczone. Tak? Łupienie było celem. I ja myślę, że mimo wszystko my na tą sytuację powinniśmy patrzeć z perspektywy długiej, powolnej ewolucji cywilizacyjnej, bo to naprawdę jest wielka rzecz, że my nagle zerwaliśmy z akceptacją, czy wręcz pochwalaniem grabieży, że my negatywnie patrzymy na celowe niszczenie no właśnie tych znaków tożsamości strony pokonanej na przykład, czy strony, z którą walczymy. I myślę, że no byłoby może wręcz naiwne oczekiwanie, że my od razu dojdziemy jako gatunek po prostu, czy jako cywilizacja ludzka, że dojdziemy od razu do tych świetnych rozwiązań. To na pewno będzie ewoluowało. Natomiast jesteśmy na pewno w punkcie, kiedy no te pierwsze wielkie kroki milowe już zostały dokonane. Teraz jest pytanie, w którą stronę pójść dalej.
No właśnie.
A ja bym jeszcze dodał do tego, co powiedział Marek, że w Europie Zachodniej jesteśmy dzisiaj świadkami wielkiej dyskusji o restytucji dóbr kultury i o zwracaniu...
To musimy się umówić na osobną audycję.
Wielkich kolekcji artystycznych, które trafiły do Europy.
Trafiły do Europy, zostały przez konkretne osoby.
Słowo trafiły tutaj jest oczywiście eufemizmem,
wybrane,
natomiast historia naszego kontynentu jest taka, jaka jest. Jest naznaczona zbrodnią i efekty tych zbrodni często możemy dzisiaj oglądać w muzeach i to jest wielka odpowiedzialność, co teraz z tymi kolekcjami robić, jak interpretować te dzieła sztuki, co oddawać, na jakich zasadach, komu, w jaki sposób. To jest debata, która się toczy w Europie, toczy się w świecie i ona też się w jakiś sposób wpisuje w ten szerszy kontekst, o którym tutaj wspominał Marek. Także to może nie będzie temat naszej konferencji, ale bardzo nam zależy na tym, żeby te wątki, które w jakiś sposób definiują nasz region, bo tak jak wspomniałem na początku, no my skupiamy uwagę na Europie Środkowej, wierząc, że Kraków jest w pewien sposób komplementarny wobec Warszawy, o ile nasza stolica jest tym miastem, które patrzy na wschód i zachód, na te wielkie miasta, gdzie toczy się światowa polityka. Tak, no wierzymy, że Kraków może być, czy też jest tym miastem, które pozwala nam znaleźć tą perspektywę środkowoeuropejską, przyjrzeć się doświadczeniu naszych sąsiadów, zobaczyć, jaka jest specyfika regionu, w którym nasz kraj się znajduje i wysłuchać głosów naszych partnerów. Z nami będą przedstawiciele Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej, urzędów węgierskich, Urzędu Konserwatorskiego Słowacji, Wreszcie naszym partnerem będzie Centrum Badań Miejskich Europy Środkowej we Lwowie. Będziemy tutaj mogli zaprosić do dyskusji także przedstawicieli Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Będziemy mieli badaczy i specjalistów z Niemiec z nami i na różne sposoby będziemy chcieli się zastanawiać nad tym, jak my, jako mieszkańcy tego regionu, powinniśmy reagować na te problemy, o których tutaj dzisiaj rozmawiamy.
Tak. Mówiliśmy o odpowiedzialności. Jeszcze chwilę o odnowie porozmawiajmy. Powiedzieliśmy, Michale, bardzo istotną rzecz o sugerując, czy odnosząc się do takiego momentu, w jakim no, znaleźliśmy się jako gatunek. No, z jednej strony Marek Świdrak mówi o tych tysiącach lat bezodpowiedzialności, można powiedzieć. No z drugiej strony rozmawiamy jednak tu i teraz i do tej odnowy jakoś dojdzie, czy jakaś odnowa nastąpi. Jeszcze przed samym forum, czy moglibyśmy próbować wskazać te kierunki, bo jak się domyślamy, jednak nie będzie to droga Jana Zachwatowicza. Nikt nie będzie odbudowywał starówek w tych zniszczonych miastach. Nie wiem, myślę o Charkowie na przykład. Nigdy tam nie byłam, ale
pewnie każde z tych miast jest inne i nie sądzę, aby ten jeden model był możliwy. Natomiast to, co sądzę, będzie potrzebne, to stworzenie takich warunków, aby rzeczywiście ludzie chcieli tam wrócić, żeby chcieli tam mieszkać. To powinny być osiedla mieszkaniowe, dzielnice tak zaprojektowane, aby po prostu tworzyły dobre, bezpieczne, przyjazne dla mieszkańców środowisko, a niekoniecznie środowisko służące przede wszystkim, nie wiem, zarabianiu pieniędzy przez jakieś firmy budowlane czy deweloperskie. Bo tak też się może
zmiana ideowa wręcz.
To potoczyć. A przywołałem taki być może drastyczny przykład, no bo patrzę na doświadczenie chociażby naszego kraju i naszych miast, które w ostatnich 30 latach przeżyły gigantyczny skok, tylko właśnie, czy to jest rozwój, czy to jest bardziej rozrost, jak na to patrzeć, tą gigantyczną zmianę, która się dokonała w przestrzeni naszych miast, gdzie z jednej strony w Krakowie, w którym się dzisiaj spotykamy, w ciągu ostatnich 30 lat liczba mieszkańców wzrosła o 15%, tymczasem zasobów mieszkaniowych przybyło prawie o 100%. 40% ponad zasobów mieszkaniowych Krakowa powstało w tych 30 latach. I jak to się dzieje, że ich ceny ciągle rosną? Czy to są rzeczywiście mieszkania? Do czego to służy? To są takie pytania, które wydaje mi się określają rzeczywistość, w jakiej myśmy się znaleźli. Bardzo silnie podporządkowaną takim potrzebom ekonomii rozumianej jako zysk tu i teraz, bez patrzenia na przyszłość. Natomiast jeżeli chcemy dyskutować o odnowie w takim wymiarze szerszym, cywilizacyjnym. Widzimy dzisiaj na przykład w Europie protesty przeciwko masowej turystyce. To też jest element pewnego kryzysu, w jakim się, sądzę, znaleźliśmy. No to stawianie sobie tych pytań jest czymś, z czym będziemy musieli się zmierzyć.
Czy do Krakowa przyjedzie ktoś z Ukrainy? Został zaproszony gość, którego chcielibyśmy przedstawić, zarekomendować?
Myślę, że nawet kilka takich bardzo zacnych osób będzie, między innymi pełnomocnik prokuratora generalnego Ukrainy Roman Szpyrko.
Czyli będzie, to odpowiedzialność.
Tak, tutaj. Kwestia odpowiedzialności. W kwestii odpowiedzialności też będziemy mieli wybitną specjalistkę, dr Katarzynę Busol z Kijowa, która właśnie także w kwestii tego prawa humanitarnego się specjalizuje. Ale z drugiej strony także oczywiście w tych kwestiach odnowy wybrzmi głos ukraiński, będzie między innymi dr Sofia Diak ze wspomnianego już Lwowskiego Centrum Badań nad Miastami Europy Środkowej. Do tego, to też może warto powiedzieć, spodziewamy się sporej grupy, która będzie słuchała konferencji właśnie delegacji z różnych instytucji ukraińskich. Także tutaj ten aspekt będzie silnie podkreślony.
A ja też dodam, że równolegle z forum inicjujemy drugą edycję projektu, który udało nam się rok temu rozpocząć, a mianowicie Akademia Dziedzictwa dla Ukrainy. Więc Centrum Kultury od już ponad 20 lat prowadzi studia podyplomowe. Nasz ośrodek, my zajmujemy się tym projektem studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa. Rok temu w porozumieniu z partnerami z Ukrainy, głównie z Ministerstwa Kultury Ukrainy, uruchomiliśmy projekt, którego celem jest pokazywanie naszych doświadczeń dotyczących zarządzania instytucjami kultury partnerom ukraińskim. Rok temu gościliśmy 15 osób reprezentujących bardzo różne muzea, z głównie zachodniej Ukrainy, ale też z Kijowa. Często to były bardzo duże instytucje i naszym celem było pokazanie takich praktycznych rozwiązań, które były wdrażane w Krakowie przede wszystkim, ale nie tylko, w ciągu ostatnich kilkunastu lat i które spotkały się z sukcesem. Rozwiązania, które można stosunkowo łatwo przy zastosowaniu niedużych środków finansowych.
A możemy jakiś przykład podać?
Małopolskie Dziedzictwa. Chociażby. To był jeden z takich przykładów, które omawialiśmy. Skupialiśmy uwagę na kwestiach edukacji w instytucjach kultury, które sądzę są takim, wydaje mi się, za mało o tym dyskutujemy, a to jest wielki sukces generalnie polskiej kultury. I tego typu doświadczeniami, zapraszając do współpracy Muzeum Archeologiczne, Zamek na Wawelu, różne instytucje krakowskie, Muzeum Krakowa, dzieliliśmy się z naszymi partnerami z Ukrainy. Tym razem zapraszamy ich, żeby pokazać im, jak w ostatnich 20 paru latach instytucje kultury radziły sobie z pozyskiwaniem środków finansowych. Bo to, przed czym Ukraina staje, to kwestia chociażby ubiegania się o środki unijne. To się za chwilę będzie działo, więc tutaj chcemy też dzielić się tymi doświadczeniami krakowskich instytucji, które odnalazły się w tym świecie, sądzę, bardzo dobrze. Czy Muzeum Narodowe, czy właśnie Wawel. Będziemy też w Wiślicy, w województwie świętokrzyskim, pokazując im różnego rodzaju instytucje, rezydencje, rezerwaty archeologiczne i skupiając się na tym, jak przygotowywane były aplikacje o środki finansowe. Także naszym celem jest stworzenie takiej przestrzeni edukacji, przestrzeni wiedzy dla partnerów z Ukrainy, która będzie w przyszłości owocować różnego rodzaju formami współpracy.
Tak, czyli forum też wymiany sposobów, mówiąc najprościej, tak, żeby pokazać, jaką drogą.
Bo to, o czym my tutaj dyskutujemy, często brzmi bardzo górnolotnie i dotykamy kwestii przyszłości cywilizacji.
Tak.
Natomiast ja chcę to podkreślić, że w wielu działaniach, które my prowadzimy, Międzynarodowe Centrum Kultury, szczególnie w tych projektach edukacyjnych, staramy się zwrócić uwagę na takie kwestie praktyczne. Czyli jak rzeczywiście dbać o to, żeby budynek zabytkowy działał. Żeby niekoniecznie potrzebna była konserwacja, tylko żeby codziennie o ten budynek ktoś zabiegał. A żeby zabiegał, to musi być ten ktoś. Ten ktoś musi wiedzieć, jak to robić. Z punktu widzenia konserwatorskiego, ale też z takiego punktu widzenia zarządczego. I wokół tych projektów toczy się bardzo wiele projektów edukacyjnych, które my organizujemy.
Tak, i na koniec jeszcze powiedzmy, w jaki sposób nasi słuchacze mogą wziąć udział w tym forum, można się zarejestrować. Właśnie o praktyczne informacje poproszę na koniec.
Zapraszamy na stronę Międzynarodowego Centrum Kultury www.mck.krakow.pl. Tam od razu rzucą się Państwu w oczy banery związane z 7. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Tam znajdą Państwo wszelkie informacje, link do rejestracji. Zajmuje to chwileczkę. Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się. Naprawdę będzie warto posłuchać tych obrad.
7. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej.
4-5 września.
Odpowiedzialność i odnowa, a przy okazji jeszcze jedna ważna informacja. Ostatnie dni fantastycznej wystawy poświęconej Odesie. opowieść o tym, w jaki sposób zmienia się opowieść o mieście, prawda?
Też zapraszamy na naszą stronę, gdzie jest cały program wydarzeń finisażowych, cała seria oprowadzań. I rzeczywiście, mieliśmy możliwość gościć wyjątkową wystawę. Mieliśmy możliwość współpracować z największymi galeriami i muzeami Odessy. Jedno z najważniejszych, największych miast Ukrainy, ale równocześnie niesłychanie istotny, intrygujący ośrodek kulturalny, artystyczny XIX-XX wieku dla szerzej Europy Środkowej, dla szerzej basenu Morza Czarnego, miejsce takiej wymiany kulturalnej między północą a południem, miejsce, o czym też czasami może zapominamy, gdzie, czy też wokół którego, w pobliżu którego rozwijały się te najbardziej awangardowe nurty artystyczne sztuki i ukraińskiej, ale też i rosyjskiej. I wiele zjawisk, na które dzisiaj patrzymy z zaskoczeniem, które nas fascynują, swoje początki miały w debatach artystycznych, kulturalnych, które toczyły się w kawiarniach właśnie tego miasta. Stąd zapraszamy do naszej galerii i do przyjrzenia się sztuce Odessy.
Tak, to jest świetna wystawa i to jest też wystawa o ukraińskości. Czym jest, jak była rozumiana i co tworzy współczesną tożsamość tego kraju. To jest bardzo nowe, uwaga.
Miasto kosmopolityczne, tak. Miasto wielu narodów.
A bez równocześnie, Ajwazowskiego wystawa.
A równocześnie, gdzie toczyły się krytyczne dyskusje dotyczące ukraińskości.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marek Świdrak, Michał Wiśniewski, Ośrodek Edukacji, Akademia Dziedzictwa Międzynarodowego, Centrum Kultury, a Forum Dziedzictwa już wkrótce, 4 i 5 września w Międzynarodowym Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy i zapraszamy.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.